Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże, proszę Państwa. To jest początek naszego kolejnego odcinka, w którym mam nadzieję za chwileczkę tutaj zrobimy wielkie rzeczy i opowiemy kobietom rzeczy niezwykłe o kobietach, bo inaczej to po prostu będzie jakaś katastrofa.
Najciekawszy temat chyba z naszej serii.
Nie, najciekawszy będzie następny. No wiadomo, będą seksy. Ale dzisiaj będzie równie ciekawy, bo opowiemy paniom, jakie powinny być. A tak naprawdę trochę w innym kluczu. Słuchajcie, myślę, że zróbmy czołówkę i po czołówce chciałbym wam zadać parę pytań, bo jestem ciekawski względem waszych różnych doświadczeń życiowych. Takie mam przekonanie. Dobrze?
To zaczynajmy,
człowieczka. Chłopaki, mam do was takie pytanie.
W teleturnieju.
Tak jest. To dzisiaj będzie koło fortuny.
Okay.
Co nie? Więc mam takie pytanie. Poznaliście kiedyś swoje żony po raz pierwszy i tak dalej. Jak rozumiem, zakochaliście się w waszych kobietach.
Tak.
Michale, gdybyś mógł powiedzieć. Tylko to nie jest takie, ja wiem, że będzie to oglądała twoja żona i ty już myślisz, okej, ona to obejrzy.
Nie, ja jej tej serii w ogóle nie pokażę.
No właśnie, nie pokażę jej tego. Tak jakby ona o tym w ogóle nie wiedziała. Czyli proszę cię, nie pod nią, nie?
Tak.
Ale gdybyś miał powiedzieć. Co takiego, i to niech to nie będzie jedna rzecz, tylko mam nadzieję, że tego będzie więcej, bo na pewno tego było więcej. Co takiego sprawiło, że ta kobieta cię zafascynowała? Co w niej zobaczyłeś? Co cię w niej zakochało?
Przykładów można by mnożyć.
Jednak zaczął Wikipedią.
Mięso, seks, wiesz.
Nie, kształty. Najpierw uśmiech.
Co?
Uśmiech? Tak.
No.
Uśmiech, w którym widać... środek.
Uśmiech, w którym widać środek.
Wnętrze.
To się ziewnęła i zobaczyłeś wnętrze. Ten, czy co?
Nie, po prostu jest coś takiego w niektórych oczach ludzi,
no.
Że widzisz, że taki rezonans, nie? I podczas tam pierwszej rozmowy, w ogóle nie w kontekście jakimś takim relacji związkowym, tylko bardziej takim...
A gdzie się po raz pierwszy spotkaliście?
W kontekście takim biznesowym bardziej.
Okay.
Więc nie było żadnych takich podtekstów czy czegoś. I też na początku nie planowałem w ogóle, że to będzie osoba, z którą chcę w przyszłości związać. Tak, tylko normalnie tak jakoś przypadkowo się spotkaliśmy. No i pierwsze, co mnie w niej urzekło, to był właśnie ten uśmiech i szczerość, autentyczność, która za tym stoi. Są ludzie czasem, którzy robią taką dobrą minę do złej gry. Na przykład coś tam udają kogoś większego, kim nie są, lub tak, nie są sobą po prostu. A tam w tym uśmiechu w mojej żonie przyszłej zobaczyłem, można powiedzieć, taką trochę bratnią duszę, która z czasem się okazało, że coraz więcej mamy wspólnych tematów i że no jest to ta osoba właśnie, ta osoba. Więc jakby jest ogólne wrażenie, mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a drugie wrażenie no może
nie robi
trudniej,
się
nie, drugie, tak?
Ale z pierwszego.
Tutaj nie było czegoś takiego, że od razu okej, widzę i wiem, że to będzie ta osoba, tylko z czasem gdzieś to tak narastało i poprzez tą otwartość taką, szczerość i no te oczy po prostu. Nie? No to właśnie gdzieś w tym kierunku poszło.
A powiedz, a miałeś jakieś takie wyobrażenie, że tak powiem, o kobiecie twojego życia i ona się w to wyobrażenie wpasowała, czy nie miałeś w ogóle takich wyobrażeń, jaka powinna być kobieta?
Ja miałem bardzo taką, można powiedzieć, od dziecka wizję, że będę w małżeństwie, będę tatą i gdzieś od dziecka to we mnie tak się działo, że nie widziałem innej opcji.
Tak, no nie, takiego powołania. Ale chodzi mi o cechę kobiecą, rozumiesz? Miałeś wyobrażenie kobiety, z którą będziesz, czy...
Co chcę dalej powiedzieć. I na tym właśnie nabudowałem sobie taką wizję, no tak, można powiedzieć, że miałem taką dość wyobrażoną wizję osoby. Nie oczywiście, że tam twarz widzę, jak będzie wyglądać, tylko takie cechy, gdzie... Że to akurat też mi spasowało wtedy, jak się spotkaliśmy.
Ale możesz to nazwać?
Nie.
Nie?
Nie wiem,
nie możesz się nie chcesz.
Nie wiem, nie mogę. No się trochę zaprzątałem sobie. Może jeszcze trochę cofnę sobie.
Dobra, dajmy teraz chwilę Piotrkowi. Piotr, twoja Kasia.
Jakie jest pytanie?
No takie samo. Jak się poznaliście, co cię w niej zakochało?
Poznaliśmy się przy kościele. W sensie, razem byliśmy w duszpasterce.
Na różańcu zobaczyłem. No.
Zobaczyłem, jak perliste ma oczy. Różę. Razem byliśmy w duszpasterstwie, tym samym. I co ciekawe, znaczy może to nie jest wcale ciekawe, no nie? Znaliśmy się wcześniej kilka lat. Kasia miała swojego chłopaka, ja miałem swoją dziewczynę. I teraz jeśli ojciec zadaje, jak odpowiadał Michał, sam się zastanawiałem, no nie? Co takiego szczególnego? I nie potrafię powiedzieć. Wtedy. No. Teraz z perspektywy tego, jak moja Kasia jest mamą naszych dziewczynek i jak trwa nasze małżeństwo od lat 13, szybko sobie kurde odejmuję, jak trwa od lat 13, to wiem, wiem na pewno, że nie chodziło o bratniość, nie chodziło o bratniość duszy. Ja jestem ciężkim zawodnikiem na co dzień. Nie jestem turbonerwusem. A moja Kasia zupełnie w drugą stronę. Jest bardzo ciepłą, dobrą osobą. I jak sobie teraz tak myślę nad odpowiedzią na to pytanie, to chyba właśnie chodzi o tą dobroć. Po prostu dobroć. No nie, że moja Kasia jest rzeczywiście dobrą osobą i to, co ciekawe, to chyba sobie sam tego nie zdefiniowałem, no nie? Tylko sobie to uświadamiam na przykład, jak ta pani zza kadru na przykład mówi o mojej Kasi, no nie? Ja to wiem, ja to czuję ciałem, sercem w środku i tak dalej, no nie? Ale jak chodzi o takie ponazywanie tego, o tą dobroć, o to, że jest super mamą naszych dzieci, naprawdę najlepszą na świecie, no to są chyba te rzeczy. W sensie, które w niej mnie zakochują, nie? Bo wtedy na początku to ja byłem taki szczeniak, chyba, jak sobie myślę, nie? Jak chodzi o taką dojrzałość do miłości. I to między nami, jak to mówią...
Ile lat? Jak się poznaliście?
13 minut.
13 jeszcze... lat?
Nie, 13 minut. Muszę sobie przeliczyć. 13 minus 2 lata chyba, Kasia, jakbym to źle liczył, to wybacz. Minus chyba 2 lata znajomości, 15, 28, ja miałem 28,
no to już albo... byłeś stary chłop.
Tak, ja się ożeniłem równo na 30. I co ciekawe, mój tata się ożenił w 30 roku życia i dziadek, jak się okazuje, też, więc nie wiem, jaki Pan Bóg ma względem tego, jakie ma względem tego synchro, ale ożeniłem się w wieku lat 29 i na poprawiny miałem 30, no nie? Także tak to jakoś Pan Bóg poukładał niezamierzenie. No i Kacha była moim najlepszym na świecie prezentem urodzinowym, o tak bym mógł powiedzieć.
To w ogóle ciekawy jest wątek zakochiwania się w kimś. Bo to jest dużo też takich losowych przypadków.
No my z Kasią próbowaliśmy o tym rozmawiać i nie ma jakoś takiej, co mnie w tobie zakochało, nie? Albo jak to się stało. Nieraz jak gdzieś idziemy, razem ze sobą rozmawiamy, nie? To mówimy, jak to się mogło stać, nie? Że nasze światy były zupełnie inne.
No, ale jest taka,
osobowościowo też.
Bo a propos tego, co mówisz, nie, że na początku to trudno było ci zdefiniować, nie? Co to jest. Jest taka cała dziedzina psychologia zakochania. I tam było takie doświadczenie robione, że sobie biegł chłopak na autobus, który miał się zaraz spóźnić, szybko biegł, więc adrenalina w nim tam buzowała, wbiegł w ten autobus do środka, wparował i usiadł zdyszany obok dziewczyny, na którą zrzutował właśnie te emocje, tę adrenalinę, kiedy ją zobaczył. I się okazuje, że jak robię różne takie badania, że właśnie te emocje, które są przed poznaniem kogoś, być może właśnie taki stan jakiejś takiej adrenaliny, pobudzenia, może właśnie przypadkowo trochę przerzucić się na nią i wzbudzić to uczucie zakochania, nie? Więc jest to trochę przypadku, ale być może jakby wierzymy, że nie ma przypadków, no to też troszeczkę jest takie z góry być może zaplanowane.
Nie? Próbuję przykumać ten przykład, ale...
Nie czujesz?
Trochę czaję.
Że biegniesz,
trzeba być wybieganym, żeby się zakochać?
Tak, dokładnie. Jak nie biegasz, się nie zakochasz. Nie. Ja was to oczywiście trochę podpuszczam. Specjalnie wam zadałem to pytanie, bo tak naprawdę mnie to w ogóle nie interesuje. Dlaczego? Właśnie dlatego, nie, zobaczcie, że sami to powiedzieliście i to jest bardzo ciekawe. Specjalnie to pytanie zadałem. Że tak naprawdę bardzo często, po pierwsze, trudno to w ogóle zwerbalizować, tak. Co nie? Możemy właśnie, to
etykietki nadaje, nie?
A nawet trudno to znaleźć w tym kimś, to nie, bo po prostu wiemy to, że tak jest, ale trudno to nazwać, mało tego, czasem to tutaj mówisz, to rzeczywiście może być w ogóle dzieło pewnego przypadku, pewnej sytuacji w ogóle, która była emocjonalna jakieś tam, no i nagle ktoś mi się pokazał jako jaśniejący. Ale dlaczego zadałem to pytanie? A czy był taki moment, potem już, się znacie dawno, co nie, to mogło być, no pewnie raczej to było przed małżeństwem, chociaż może też czasem to jest w małżeństwie. Czy był taki moment, kiedy świadomie wybraliście te kobiety już właśnie nie na zakochaniu, nie na przypadku, nie na bieganiu z autobusem i adrenalinie, która cię skierowała do Ani, nie na biznesowym działaniu, tylko czy mieliście taki moment takiego świadomego wyboru tej kobiety? No bo na przykład kiedyś się zaręczyliście, nie? Więc pewnie przed tymi zaręczynami no musiała być jakaś decyzja wasz, was, ja się tej kobiecie oświadczę, nie? To czy mieliście jakiś taki jeden moment takiego, że ona, czy nie?
Ja tak.
No to powiedzcie o tym, no.
Ale w sensie dato przestrzeni teraz nie podam.
No nie, no to jasne.
Ale porównanie, ale porównanie, mógłbym sobie biedy napytać z tym liczeniem, kurka, później będzie. Ja byłem zaręczony z zupełnie inną dziewczyną.
W trakcie, jak byłeś już z Kasią?
Tak, no w trakcie. Byłem zaręczony z zupełnie inną dziewczyną i ona mi się wydawała całym światem. Ja wtedy miałem 20...
Zanim poznałeś Kasię jeszcze.
Jeszcze trochę wcześniej. Ja miałem wtedy chyba 21 lat. I wtedy, w tamtym momencie, to mi się wydawało przemyślaną rzeczą, a gdy to się skończyło, wydawało mi się końcem świata. No nie? Trafiłem na super gościa, kierownika duchowego na tamten czas, który po prostu wyśmiał, mówiąc wprost, powiem celowo zaraz do czego to dochodzi, do czego to odnoszę. Wyśmiał część tych moich takich takich jakichś strachów tego, co się dzieje, tej takiej zgryzoty i tak dalej. I trochę mi poukładał w głowie, no nie? Ale a propos tego wyśmiania, moja Kasia jest teraz dziewczyną, teraz sobie to skojarzyłem, moja Kasia jest dziewczyną, która moje nerwy, moje takie strachy życiowe wie, w którym momencie wyśmiać, nie? W czasie, kiedy we mnie... I to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że hej, no nie? Po co to mówię? Teraz z perspektywy czasu wiem, że tamto niemałżeństwo z tego narzeczeństwa było najlepszą rzeczą, która poza moją kontrolą mogła mi się wydarzyć w życiu. I gdy oświadczałem się mojej Kasi, nie miałem cienia wątpliwości, że chcę, żeby Kasia była żoną, moją żoną, że ona jest kobietą mojego życia, no nie? Kobietą mojego życia.
Jakby, tak. Że było ci być może...
Rozumiecie, że...
Że było ci potrzebne to pierwsze, żebyś...
Właśnie nie wiem, czy mi to
drugie,
było... Nie, bardziej w perspektywie... Bardziej w perspektywie... Bardziej w perspektywie... Może patrząc przez te takie zaręczyny, jakieś może niedojrzałe... Nie wiem, no na tamten moment wydawało mi się to... Wydawało mi się, że to wszystko no, jest
się
tam jak należy,
na to
nie?
Ślubuj, że tak dalej,
nie.
Czy nie?
Nie. Zdałem sobie sprawę, że mimo, że nie wszystko jest pod moją kontrolą, no nie, to może tak jeszcze w takie transcendentne rejony pójdziemy, no nie? To się poukładało najlepiej, jak może być. Rozumie ojciec. Życie mi przez 13 lat udowadnia to, że tamta, powiedzmy sobie, wielka tragedia, kurde, tak, jaki ja byłem wtedy Werter, cierpiący, nie wiadomo, jak to można nazwać, no nie? Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
No dobrze, tutaj już wiem, że tam Kasia będzie doglądać. Michasz.
Myślę, że nie było takiego momentu przełomowego, tylko każde kolejne spotkanie było zagłębieniem jakby tego, tej bratniości dusz, które Piotr mówi, że u niego trochę inaczej wyglądało, nie? Ale jakby odkrywaliśmy taką wspólną przyjaźń poprzez wspólne zainteresowania. Jakby szło to w takim kierunku, że nie wyobrażałem sobie też już właśnie na pewnym etapie, że mógłbym być z kimś innym, o. Czyli to u mnie to tak spokojnie, narastająco szło. Nie było jakoś tak momentu, że obudziłem się rano i tam objawienia, tak, to będzie moja żona, nie? Tylko jakby od pierwszego spotkania zostawiałem sobie taką opcję, na razie jako przyjaciel, ale potem zaczynało się to rozwijać bardziej tak, że może to będzie coś więcej z tego.
Dążymy dalej, bo ja to mam oczywiście agendę z tyłu całą. No. To jest cały plan w ogóle, co ja tu próbuję zrobić.
Staramy się być niezniszczalni.
Już wiemy, że się to poznaliście. Jesteście w małżeństwie, wiecie, że to jest ta kobieta. I teraz tak, gdybyście mieli powiedzieć trzy rzeczy, ale trzy, czyli nie, że jedna,
tylko trzy.
Nie, że 16.
Ale trzy.
Tylko trzy. Trzy rzeczy.
Michała, dobra,
tylko trzy rzeczy.
Raz, dwa, trzy.
Trzy rzeczy. Co wam daje, wam, mężczyznom, Michałowi, Piotrkowi, co wam daje bycie z tą kobietą? Jedną rzecz już powiedziałeś, dlatego to jest bardzo ciekawe. Znaczy, powiedziałeś, że ona jest dla ciebie... Tak, jak mówiłeś o tym, że ktoś wyśmiewa twoje strachy głupie i cię sprowadza jakby, nie? Na właściwy poziom. No to właśnie teraz, tak jak kiedyś był kierownik głowy, tak teraz Kasia dla ciebie jest... Tak. Wie, kiedy w których momentach na przykład przesadzasz, tak? Wyjeżdżasz gdzieś tam ze strachami, lękami i cię potrafi wyśmiać we właściwy sposób, tak żebyś zszedł na ten... No, to jest na przykład jedno, to może być jeden przykład. Jedną masz z głowy, nie? Ale jakby zostały ci jeszcze dwa. Gdybyście mieli powiedzieć, tylko w konkrecie, błagam was, żadnych tam, że czuję się bardziej tożsamościowo męski przy niej i tak dalej, nie? Tylko trzy konkretne rzeczy. Powiedzieć. Trzy konkretne rzeczy. Wasza konkretna żona, ta konkretna kobieta, która w was to robi i jakby bez niej by tego nie było. Mhm. Michał.
Dom.
Co to znaczy?
Rodzina.
Co to znaczy?
No, bez mojej żony nie miałbym rodziny. Nie,
ale konkret w tobie Michale mężczyźnie, w tobie Michał, tak jak on mówi, on potrzebuje sprowadzać na ziemię, bo ma momenty, kiedy się zaczyna koniec świata w rzeczach, które wcale nie są końcem świata. I jego żona Kasia pokazuje mu, chłopie, to nie jest żaden koniec świata, co nie? Bardzo konkretna robota w nim. Trzy rzeczy, które bardzo konkretnie twoja kobieta w tobie robi.
Pierwsza rzecz, to tak z Piotrem się śmialiśmy, że nasze żony są trochę głosem Boga.
No.
Brzmi to znaczy, górnolotnie. W sensie, jak chcesz usłyszeć, co Duch Święty ma ci, Pan Bóg ma ci do powiedzenia, posłuchaj, zapytaj swoją żonę.
Tak.
Nie?
Ale jeśli chodzi o taki feedback, czyli informację zwrotną z twojego zachowania, co możesz zrobić lepiej, nikt tego nie zrobi lepiej niż nasze żony. Bo dużo jest takich sytuacji, nie wiem, w towarzystwie, w rodzinie, kiedy wracamy z jakiejś tam imprezy, spotkania i jest konkretny feedback, co można było zrobić inaczej, jakie emocje to rodziło w małżonce. Więc tutaj, jeśli chodzi o rozwój dzięki naszym żonom, wydaje mi się, że to jest taka rzecz numer jeden, że my możemy się rozwijać. I tu konkretnie no to właśnie te różne sytuacje można by przytaczać, ale chodzi o to, że taka informacja zwrotna w punkt, bo nikt nie zna tak naprawdę nas lepiej niż nasze żony i też oczekiwania, które za tym idą, nie? Że fajnie by było, gdybyś się inaczej zachowywał. Albo nawet wystarczy czasem spojrzenie, nie? Że jest takie spojrzenie, okej, coś już się przeskrowało, nie? I wiadomo, że wszystko w porządku? Się tak mówi, nie? To tak. A się okazuje, że jednak gdzieś tam coś w tym kryje się za tym. Mamy to...
A jeśli mogę, tak, że tak powiem, jeszcze bardziej to sfokusować. W takim sensie, znasz, Michał, różne swoje cechy, co nie? Masz cechy świetne, w sensie pozytywne i masz pewnie jakieś wady i tak dalej. No tak, każdy człowiek, nie? Czy twoja Ania na przykład ma jakąś konkretną twoją cechę, co nie, którą ona zna, no bo jesteście w związku od dłuższego czasu, w którą ona uderza? Jeżeli możesz, nie chcę, żebyś się to oczywiście wewnętrzniał przed światem, ale jeśli jest jakaś taka, która, że tak pewnie nie ma wstydu o niej gadać, to nie? Jakby, czy jest jakaś jedna rzecz, że Ania cię tam męczy i cały czas ci pokazuje, że tu masz taką cechę, którą trzeba oskrobać, albo coś tam?
No tak, na przykład jedna jest taka cecha, że ja bardzo lubię działać zgodnie z planem.
Z tym względem
trochę sztywny. Chcę wam narzucić różne ramy. Już to daje tak jakby poczucie bezpieczeństwa, nie? W pewien sposób. No i ja jestem taki, że wszystkich chcę inspirować, no i w rodzinie inspirowanie innych to nie dobrze wychodzi. Często. Więc jeżeli mówię, wow, zrobimy sobie nowy nawyk, przez ten miesiąc będziemy ćwiczyć codziennie wieczorem, nie wiem, wspólne czytanie, nie? A czasami jest ładna pogoda i się okazuje, że lepiej wyjść sobie na zewnątrz i sobie posiedzieć, zrobić ognisko, no nie? To ja mam coś takiego, że ja się zaczynam frustrować, że mi nie wyszedł ten plan, że nie mogę go zrealizować i gdzieś to rzutuje właśnie na jakieś tam moją cierpliwość, słowa, które używam, no nie? No i za każdym razem zaczyna się to we mnie tak, można powiedzieć, oczyszczać. Te moje oczekiwania od jakby miru domowego, jak to definiuje się, nie? I tak się klarować, że, nie, że rzeczywiście nie chodzi w moim przypadku o takie domykanie spraw, robienie wszystkiego, tylko czasem sobie trzeba po prostu...
A nie, z rozpinaczem.
Rozpinaczem spiny.
Rozpinaczem spiny. Dobrze, to jest super. Jeszcze jedna rzecz jakaś. Potrafisz jeszcze jakąś jego zorganizować?
Zaraz się zastanowię.
Może ten na pewno tak. Piotr, ktoś powiedz, a ty sobie jeszcze pomyśl. No. Po co ci ta Kaśka?
Po co mi ta
Po co ci ta Kaśka?
Po wszystko.
No?
Perfekcyjnie moja Kacha potrafi pokazać mi te momenty rzeczywiście, kiedy robię napinkę. Fajnie to ojciec powiedział. Druga na pewno jest taka, że wydaje mi się, że ja mam małą wierzę w siebie. No nie? I moja Kasia jest osobą, która potrafi mi powiedzieć bardzo w punkt, no nie? Że sobie z czymś poradzę, no nie? Że dam radę. Kiedyś byłem na takiej konferencji, porządnej protestanckiej konferencji z moim znajomym i tam pierwsze pytanie, które zadał jakiś tam taki zawodnik, mocno wygadany na scenie, A propos tożsamości, to czy masz osobę, która mówi ci, dasz radę, nie? Że tak jak Pan Bóg powiedział Panu Jezusowi przy ty jesteś mój syn, lubię cię i dasz radę, to moim takim Panem Bogiem jest Kasia w domu. To jest dwa. A trzy, uczę się przy niej być obecnym tatą. Przykład konkretny. Miałem wiele różnych takich aktywności jeszcze kilka lat temu, że byłem taki, kurde, ostry działacz, nie? Tu mamy chór gospel, tu gramy w jakimś zespole, tu mamy inicjatywę taką, śmaką i owaką. Ja z tego pewnie budowałem też, i może poniekąd dalej trochę buduję takie poczucie własnej wartości na jakichś tam dziełach takich, nie? Społecznych, niespołecznych i tak dalej. I Kasia tak dyskretnie co jakiś czas dawała mi znać, może byś odpuścił z tych weekendowych, żebyśmy z dziewczynkami czas spędzili, nie? Może nie trzeba 5 razy w tygodniu wychodzić poza chatę i robić te różne rzeczy, może pobądźmy razem, nie? To może to jest ta trzecia rzecz. I poza tym moja Kasia jest coś, czego, na co nie zwracałem, zanim ją wcześniej poznałem, uwagi, bo to się tak zawsze mówi, że coś tam wykombinowałem, albo potrafię coś zorganizować, albo ten nie... Moja Kasia jest na wskroś uczciwa, no nie? Może się to wydaje jakieś takie trywialne, no nie? Ale przy niej się uczę na wskroś uczciwości względem świata na zewnątrz, ale też siebie samego, nie? To może tyle, bo...
Widzę, łzy idą, tak widzę, to jest to.
Nie, bo... łzy nie, nigdy nie płaczę.
Michał, coś jeszcze ciekawe właśnie, jak powiedziałeś o tej obecności. Ciekawe to, co powiedziałeś o tej obecności, nie? Że jakby do tego momentu tu, żeby być z rodziną, no nie? To ja mam podobnie, bo też gdzieś jest takie coś po pracy, że chcesz sobie jeszcze coś dorobić na tym komputerku, że coś na telefonie jeszcze sprawdzić. I taki masz cały czas, że produktywność definiuje cię, to tak jak mówiłeś, że jak sobie coś osiągniesz, to jesteś facet, no nie? A okazuje się, że największa produktywność jest właśnie w rodzinie. I Ania zawsze mówi, w ogóle po pracy nie ma sprzętów, nie ma komputera. Zostawiamy wszystko w szafkach. Tak. 100% koncentracji na sobie jako rodzinie, nie? I to jest też taka rzecz, która na początku było to dla mnie, ale tu trzeba sobie jeszcze coś, jakieś hobby, coś takiego tak zrobić, nie? A jednak, jeżeli my się zaangażujemy w 100% w naszą relację, we dwoje, jeszcze nasze dzieci, no to to daje nam największe szczęście i ta produktywność właśnie jest tutaj, że my powinniśmy tutaj zrobić te dzieła, wspólne spędzanie czasu, kreatywne zabawy. To jest takie pole nieskończone do pracy, że tu Ania, moja żona jest tutaj genialna w takim prowadzeniu mnie, że to jest nasz fokus właśnie w tym momencie, nie? No i jeszcze druga rzecz, taka bardziej, no to już konkretny przykład, taki bardzo konkretny. Chodzi o to, że uczę się dzielenia tortem. No. Czyli zawsze po jakiejś imprezie rodzinnej...
Teraz coś po ludzku.
To jest najbardziej trywialnie, jak się da. To nie jest żadna metafora. Przechodzimy z imprezy rodzinnej i zawsze dostajesz, tak, zawsze dostajesz jakiś tam torcik od rodziny, nie? Tam serniczek i tak dalej. No i ten serniczek sobie leży w lodówce, więc nie chcę, żeby się zmarnował, sobie jesz ten serniczek. No i tak dzień za dniem, jak widzisz, że druga osoba nie je tak szybko jak ty, no to usprawiedliwiasz się, że też, no bo żeby się nie zepsuło, no to zjesz, no nie? I już parę razy było tak, że rzeczywiście Ania była w domu i sobie chciała zjeść ten serniczek, otwiera tam pusto, no nie? I po tym ustaliliśmy, że już podpisujemy swoje porcje, żeby nie było takiej spiny, która jest czyja.
Podpisujecie porcje?
No śmiejemy się właśnie, markerem, trzeba podpisywać.
Markerem pobity.
Ale rzeczywiście jest coś takiego, że jakby uczę się rezygnować z siebie, tych swoich zachcianek, nie? Serniczka, z jakiegoś tam czasu, że sobie pojadę teraz na deskę, na one wheela, no nie? Na cokolwiek innego, zrobię coś dla siebie, ale żeby przekierować ten wektor działania na drugą stronę. To takie chyba trzy, ale to było mega trudne pytanie.
No takie miało być. No.
I teraz, żeby się zrewanżować trudnymi pytaniami, my mamy do ciebie, Adamie, ojcze Adamie.
Ojcze nasz.
Pytanie.
Tak.
Jakie ojciec ma relacje z kobietami?
I czy księdzu potrzebna jest kobieta?
I czy te kobiety są w życiu
tak, to jak?
Potrzebne?
Byłem przekonany, że zapytasz, co mnie zakochało w tej kobiecie, z którą teraz jestem. Jakie były tego początki? To byłoby rzeczywiście ciekawe pytanie. Mam bardzo konkretną odpowiedź. Co mnie zakochuje w kobietach, bo ja się dosyć często zakochuję. mnie zakochuje pewna psychofizyka. W sensie jest taki rodzaj pewnego poruszania się i pewnego...
W którym miejscu ojciec ręce trzyma?
To w którym miejscu?
Nie, bo o psychofizyce teraz wyobrażam sobie jakoś.
Jest taki sposób poruszania się kobiety, który natychmiast budzi moją fascynację. To jest w ogóle dla mnie bardzo jednoznaczne. Jak widzę, jak się kobieta rusza, natychmiast wiem, czy się zakocham, czy nie. Mhm. Poważnie. No, bardzo to jest konkretne.
To ksiądz może się zakochać w kobiecie?
Wiesz, nie zdawaj takich durnowatych, prymitywnych pytań.
Durne może nie durne, ale jak się niektórych księży ogląda, to wygląda jakby się nawet nie chcieli, nie mówiąc, że nie potrzebujesz.
Na pewno wiecie, że, znaczy nie wiem, czy wiecie, ale może wiecie, u nas jak się do zakonu wstępuje, to pierwsze pytanie, które ci zadają, to jest pytanie, czy chciałbyś się ożenić. Jak jest pierwsza rozmowa w zakonie, w nowicjacie, jak przyjeżdżasz, znaczy jeszcze przed nowicjatem, jak przyjeżdżasz po raz pierwszy pogadać tam z magistrem nowicjatu, to pierwsze pytanie, siedzi komisja przed tobą, siedzi tam 5 zakonników, nie, dziadki różne, starsze, młodsze, i taki ojciec Czesław, który miał tam 70 lat, pyta, a czy pan chciałby mieć kiedyś żonę?
Podchwytliwe.
I wtedy tak, siedzisz, nie wiesz co powiedzieć, nie? No bo kurde, powiesz, że chcesz,
tak źle, tak niedobrze.
To po coś tu przyszedł, nie? Jak chcesz, jak powiesz, że nie chcesz, no to też inne, bo chcesz, nie? No. Bo ja na przykład bym chciał. No ale właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć, że się chce, bo jest napisane, że jak się nie chce, to się jest nienormalnym. Więc w ogóle fajnie, że o to pytacie, dlatego że to jest taki dziwny temat w kościele, że zawsze jak się myśli ksiądz i kobieta, to się od razu myśli podejrzanie. Tak. To się od razu myśli podejrzliwie. To oczywiście ma też swoje uzasadnienie, no bo kupa się dzieje zła i kupa się dzieje grzechu, nie? W tej dziedzinie.
Nawet Józefa Starego malowali, żeby nie było podejrzeń.
Dokładnie, dlatego, nie? Bo, no. Tak, bo to nie wiadomo, co, czy on był stary. Są dwie teorie w kościele. Albo był stary i rzeczywiście był opiekunem Maryi, albo był normalnie młodym chłopakiem, tylko tak go przedstawiono. Ale to nie jest nasz temat.
Tak.
Więc nie, jakby ja uważam, że właśnie na tym polega problem bardzo często z seksualnością księży, czy w ogóle z ich relacjami z kobietami, że się ten temat traktuje tak jako tabu, nie? Jako temat, o którym nie można rozmawiać, nie? Myślę, że ja się zakochałem kilkadziesiąt razy w życiu. Nie, jakieś tam bardzo poważnie. Znaczy, byłem też w jakichś tam ze dwóch takich poważniejszych związkach, w sensie jeszcze przed zakonem. Natomiast jakby kobiety mnie fascynują i tym mówię, ja mam bardzo szybki jakiś taki, naprawdę, jest coś takiego w psychofizyce pewnych kobiet, że natychmiast taka kobieta wydaje mi się, że tak powiem, atrakcyjna, co nie?
No i to jest natura, no nie? To można
tak, po prostu, że to są zwykłe, nasze zwykłe działanie, i co nie?
Pytanie, co dalej z nimi robimy.
Tak jest. Natomiast jeżeli zapytacie, po co są kobiety,
Księdzu.
To ja w ogóle uważam, że ksiądz, który nie ma bliskich, dobrych relacji z jakimiś kobietami, co nie? I nie mam tu na myśli oczywiście że nic grzesznego, złego i tak dalej, co nie? Tylko rzeczywistych, dobrych, zdrowych relacji z kobietami. To jest bardzo prosty znak, że to jest niedojrzały człowiek, co nie? Że jakby albo się tych relacji boi, albo nie umie ich budować, albo właśnie od razu one się przeradzają w coś złego. Więc jakby dla mnie jednym z probierzy tego, czy ktoś jest dojrzałym, w tym wypadku księdzem, co nie? Jest to, czy ma zdrowe relacje z kobietami, nie? Jest kilka takich kobiet w moim życiu, które są mi bardzo bliskie. Często gdzieś tam współpracujemy, nie? W rzeczach, które robię. I one mi dają bardzo konkretne rzeczy. Na przykład jest taka jedna kobieta, z którą bardzo często współpracuję. To jest ktoś, z kim na stałe się jakby obracam, że tak powiem, w pewnym towarzystwie, nie? Jakby cały czas w robocie, którą wykonuję, ta kobieta jest, to jest mężatka w małżeństwie. I jakby poza oczywiście tym, że współpracujemy, więc mamy taką bardzo dziedzinę taką, że tak powiem, pomocową, bo bez niej wiele rzeczy, które robię, by się nie udało, to jest jasne. Ale to bardziej na zasadzie współpracy, a nie to, że ona jest kobietą. Natomiast to, że ona jest akurat kobietą, a nie współpracuje z mężczyzną, tylko z kobietą w tym wypadku, znaczy jedną z cech, którą ona ma i którą czasem bardzo świadomie, a czasem się to się dzieje w ogóle tak po prostu bokiem. Bo ona ma taką cechę, że jest niezwykle wyczulona na zauważanie, to jest pewnie to, co mówiłem też w ostatnim odcinku, na zauważanie potrzeb różnych ludzi, co nie? Ona ma taką cechę osobowościową, że jak spotyka człowieka, chwilę go tylko pozna, i ten ktoś potem gdzieś jest w jej okolicy, ona bardzo szybko wychwytuje, że ktoś czegoś potrzebuje i czego potrzebuje. To jest w ogóle dla mnie jakaś tajemna wiedza, nie? W takim sensie, że jakby ona to szybko tak jakby to czytała w ogóle w myślach komuś, nie? I ona, i to na początku mnie strasznie wkurzało, bo ona mnie zawsze męczyła, co nie? jak mieliśmy różne spotkania takie wspólnotowe i tak dalej, że ale ojcze, tam jest, tam trzeba pomóc, bo tam jest taka osoba, która ma takie rzeczy i tam ona sama nawet nie przyjdzie, ale trzeba by z nią pogadać. Nie, Boże, ojże, jakby daj mi spokój, jak ktoś mnie poprosi, przyjdzie tam i powie, no, słuchaj, ojcze, potrzebuję pomocy, no to wiadomo, nie, no to jak mogę, no to pomogę. Ale przecież nie będę, kurde, łaził i będę szukał, bo ktoś tam coś tego, nie? A ona po prostu cały czas, że ale tam, ale tam, ale tam, ale tam, ale
taki
tam.
Radar, co, nie?
Taki radar, co nie? I na przykład już teraz to traktuję to już zupełnie, tylko znaczy czasem mnie to wkurza oczywiście, bo mi się nie chce, nie? Ale traktuję to jako zupełny dar taki, że po pierwsze uczę się trochę w ogóle od niej, takiego spojrzenia, takiego dostrzegania, a dwa, że też jakby ona mnie po prostu popycha tam, co nie? I jakby myślę, że nigdy się nie nauczę aż takiego wyczulenia, jak ma ona, nie ma, nie ma.
To się chyba nie da nauczyć, nie? To musi...
Tak, to jest też pewnie coś takiego, jakiś naturalny taki i charyzmat, i, ta, i dar, i nie wiem, talent. I to, że ją mam, że tak powiem, w moim życiu, to myślę, że to też jest bardzo świadome działanie Pana Boga, gdzie Pan Bóg przez nią mnie chce popychać do...
No, to tak bardzo... jak też u nas, to co mówiliśmy, że jednak jest to działanie, które kierunkuje na dobro.
Nie? No to nie, to
wiadomo. Jasne tak, wskazówka, takie... Nie,
tak. Tylko o, no, o co mi chodzi, chłopaki? Dlaczego też Wam zadałem to pytanie i też jakby dlaczego o tym sam mówię? Bo myślę, że bardzo mało jest w nas, mężczyznach, pewnie w kobietach też, to nie chciałbym powiedzieć, że to tylko w mężczyznach, takiego świadomego zadawania sobie właśnie pytania, jakie ja dobro, jakie różne, czasem to mogą być nawet niekomfortowe, ale jednak dobre rzeczy uzyskuję przez bycie z tą kobietą, z którą jestem. Że bardzo często, jak zadam pytanie mężczyznom właśnie, co ta kobieta w twoim życiu robi, zmienia, to strasznie trudno jest to znaleźć facetom. I z jednego prostego powodu, bo nigdy o tym nie myślą, że rzadko o tym myślą. No,
traktujemy to jako oczywistość, że już jesteśmy w tym związku, ale...
Natomiast gdyby sobie zrobić takie coś, jakby szukać takich konkretów, bo to jest jednak bardzo konkretna osoba, to jest bardzo konkretna kobieta, z którą jesteście w związku małżeńskim. Ona ma bardzo konkretny zestaw cech, bardzo konkretnie jest przez Pana Boga stworzona. I też jestem przekonany, że jest wam, skoro jesteście w małżeństwie, to jest wam dana bardzo konkretnie właśnie ona, co nie? Tak samo jak jestem przekonany, że te kobiety, które są w moim życiu, są mi bardzo konkretnie przez Pana Boga dane właśnie do mojego życia, co nie? Bo też Pan Bóg chce przez nie coś osiągnąć. Tak samo jak jestem przekonany, czy mam nadzieję, że ja też im jestem dany, bo coś tak samo jak wy w swoim żonom, co nie? Tylko teraz gadamy jakby o nas, a nie w drugą stronę. Moja taka zachęta w związku z tym odcinkiem, drodzy panowie, szczególnie ci, którzy jesteście właśnie w jakichś związkach, albo jesteście w przyjaźniach, czy jesteście w jakichś relacjach z kobietami, nie? Spróbujcie sobie zrobić tak na własny użytek, taki przegląd, przepraszam za to słowo, nie, ale taki przegląd kobiety, z którą jesteście. Bo mam takie wrażenie czasem, że w wyniku życia małżeńskiego, kiedy się człowiek już tak po prostu przyzwyczai, że ona jest, po prostu bo jest, tak, też ma mnóstwo negatywnych cech, które wkurzają i człowiek czasem dużo łatwiej się jest przyczepić do tych negatywnych cech, nie, że ona mnie tak wkurza, że ona ma takie tam jakieś wady i to nie, i w ogóle już nie wytrzymam, nie? A panowie, gdyby robić takie coś, żeby zobaczyć, jakim naprawdę również po prostu również błogosławieństwem jest dana wam przez Pana Boga kobieta. Ja myślę, że to jest w ogóle jedna z kluczowych rzeczy w małżeństwach, że jeżeli małżonkowie nawzajem, mówię, to samo dotyczy kobiet, które muszą takie same pytania zadawać względem mężczyzn, jakby nie wiedzą, dlaczego ta kobieta została mi dana jako błogosławieństwo i dlaczego ten mężczyzna został mi dany jako błogosławieństwo, to potem łatwo się, że tak powiem, przykryć przez takie życiowe rzeczy, przez takie właśnie zniechęcenia, trudności, piętrzące się kłopoty, piętrzące się jakieś tam też kłótnie, nie? Takie tam rozjazdy, nie? Że na przykład jak spotykam takie małżeństwa, które już przychodzą takie, że się prawie rozstali, nie? Przychodzą w takim ostatnim punkcie ratunku, nie? Że ojcze, bo już między nami w ogóle katastrofa. Wtedy zawsze jak zadaję pytanie, a czy potrafisz mi powiedzieć, w czym ta kobieta jest dobra, nie? Dla ciebie jakby... Strasznie trudno w ogóle ludziom jest to w ogóle zauważyć, nie? Są tak przygnieceni tymi negatywnymi rzeczami, tymi swoimi rozczarowaniami, że w ogóle już nie widzą, że to jest jakaś dobra osoba, nie? Tam po drugiej stronie, nie?
No my się też przyzwyczajamy do tego, co mamy, nie? I to jest problem, żeby się zatrzymać, się takie
oczywiste wydaje,
spojrzeć,
nie?
Co jest, że to już mamy, nie? Żeby nie brać tego for granted.
I zobaczcie też, że jak wam zadałem to pytanie, to nie przychodzi łatwo, nie? Żeby sobie to nazwać. No, albo latamy w jakichś takich właśnie ogólnych, teoretycznych rzeczach, co nie? Tam, które się nie konkretyzują, nie? A jak sobie pomyślę o tych różnych kobietach, które są blisko gdzieś tam w moim życiu, to każda z nich ma jakąś taką właściwość, taką. Jest tak jedna kobieta, która ma taką cechę, ona potrafi usprawiedliwić każdego. Ale nie w takim sensie ściągnąć, wiecie, odpowiedzialność tam za zło, nie o to mi chodzi, tylko W każdym potrafi znaleźć jakieś dobro, albo jak ktoś na przykład robi coś złego, to on nigdy nie myśli o tym, co on robi złego, tylko zawsze zadaje sobie pytanie, skąd się to wzięło, co nie? To jest po prostu chodzące ocalenie. Ona po prostu ocala każde... Ona ocala, ona byłaby w stanie po prostu, nie wiem, Hitlera po prostu ocalić w dwa zdania, co nie?
Żeński paraklet.
Tak, dokładnie, 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 co nie? Ona jest obrońcą, dokładnie, ona jest obrońcą. Na przykład to, że ja ją mam w swoim życiu, co nie? To jest dla mnie, bo mnie łatwo przychodzi oczywiście, nie? Sklasyfikować tu, tam zło, dobro i tak dalej, nie? A ta oczywiście, ja coś powiem o kimś, a ta oczywiście, no ale tak, wiesz, to na pewno się wzięło i tam, tu i tamto, nie? I oczywiście też mnie czasem to wkurza, nie? Bo kurde, spójrzmy normalnie na rzeczywistość, to nie? Ale jakby to jest absolutnie błogosławione to, że ja mam tę kobietę w życiu. I że ona mi nieustannie sprowadza do takiego, bo to jest Pana Jezusowe, no to jest tak, jak mówisz, to jest w ogóle z Ducha Świętego, nie? To jest po prostu ocalanie każdego dobra, nie? I panowie, spróbujcie poszukać czegoś takiego. Szczególnie, jeżeli już może, że powiem, tam najechało tego mułu, co nie, tego takiego, że już macie tak, Boże, ta baba, po prostu już z nią, już nie mogę, po prostu już nie mam siły z nią, ona jest taka beznadziejna, nie? No i nie twierdzę, że nie jest, no bo pewnie też jest beznadziejna. Ale tam jest też dużo właśnie takich rzeczy, jak...
Ale jest dużo nadziejności, nie? Trzeba ją odkopać z piachu.
Czyli zatrzymanie się i spojrzenie rzeczywiście na te rzeczy, których nie dostrzegamy na pierwszy rzut
oka. Po co ci Bóg dał tę kobietę? A dał ci ją po coś? No.
Można by skończyć.
Tak myślę. Tak myślę. Mam nadzieję, że z tego coś wyciągniecie. Drodzy panowie, też drogie panie, bo też pomyślcie, że jesteście błogosławieństwem dla nas. Nawet jeżeli on tak mówi, że tak nie jest. To tak jest często. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień w kolejnym.
Mega, jadę do żony.